Machine Translated by Google. 1.
Dr. Ted Hildebrandt, Stary Testament, Historia, Literatura i Teologia, Wykład 24.
Copyright 2020 Dr. Ted Hildebrandt.
To jest Dr. Ted Hildebrandt w swojej historii, literaturze i teologii Starego Testamentu, oczywiście wykład numer 24 na temat Dawid, jego współczucie, jego pasja i jego nienawiść do zła. Podgląd quizu 0001-27. Zajęcia, parę rzeczy na przyszły tydzień, na przyszły czwartek. Wy, ludzie, pracujecie na proroków. Będą więc wybrane czytania o prorokach. Nie sprawdzałem. Program nauczania online, podobnie jak wybrane lektury. Daj mi czas do jutra rana na odbiór, to prawda, ale możesz zacząć pracować nad niektórymi prorokami. Dla niektórych wybranych lektur, nie jestem pewien, czy program nauczania jest właściwy. Domyślam się, że program nauczania jest odpowiedni, ale chcę, aby dokładnie sprawdzić to w odniesieniu do programu nauczania dostępnego online. Jutro będę mieć to idealny poranek. Ale będziemy pracować nad prorokami. W najbliższy czwartek jest nasz ostatni dzień quizów. Czy to nie będzie smutny dzień? Potem pozostał nam już ostatni. Finał. Przejdzie od ostatniego egzaminu. Prawdopodobnie po naszym ostatnim opublikuję przewodnik po nauce do egzaminu końcowego. Zajęcia w czwartek, następny piątek rano. Współczucie Dawida od 1:28 do 3:09. Cóż, przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj skupimy się całkowicie na życiu Dawida. Wcześniej przedstawialiśmy Dawida i Saula, a także Dawida, gdy był młodszy, i jego małżeństwo z Michał, córką Saula, a następnie jego ucieczka przed Saulem, który próbował zabić go przez kilka lat. Pod koniec Księgi Samuela sam Saul do tego zmierza. Wiedźma z Endor. Czy wiedźma z Endor przywołuje Samuela? Nie, nie przynosi Samuelu w górę. Myślę, że jest bardziej zaskoczona niż ktokolwiek inny, kiedy Samuel faktycznie się pojawia. Wpada w panikę, a potem Saul rozmawia, przeprowadza wywiad z Samuelem. Samuel mówi Saulowi: ty i twoi chłopcy będą jutro ze mną. Oznacza to, że w rozdziale 28 powiedziano Saulowi, że umrze, że będzie z Samuelem, który już umarł w rozdziale 25. Dlatego dzisiaj chcę przyjrzeć się kilku rzeczom dotyczącym Dawida. Najważniejszą rzeczą w przypadku Dawida jestem. Nie będę traktował 2 Samuela chronologicznie, raczej zajmę się nim bardziej tematycznie. Temat, który chcę rozwinąć, jest taki, że Dawid był mężem Bożym.
Machine translated by Google. 2.
Serce. Moje pytanie brzmi, co to znaczy być osobą według serca Bożego? Więc chcę patrzeć na króla Dawida jako na wzór tego, co to znaczy być osobą według serca Bożego. W tym celu poruszę tematy z życia Dawida. Pierwszy temat u Dawida. Życie, które chcę zbadać, to współczucie Dawida. Więc zamierzam przejść przez różne scenariusze współczucia Dawida, potem porozmawiamy o męce Dawida, a na koniec my będzie mówił o nienawiści Dawida do zła. Śmierć Saula od 3:10 do 9:06. Po pierwsze, na podstawie jego współczucia, kto zabił Saula? Czy ktoś pamięta przeczytanie końcówki z 1 Samuela? Jest napisane, że Saul się zabił, a potem, kiedy przechodzisz do następnego i... Pozwólcie, że przeczytam tylko 1 Samuela, rozdział 31, werset 4 i dalej jest napisane: walki nasiliły się, zawzięcie otaczali Saula, a kiedy dogonili go łucznicy, zadali mu poważne obrażenia. Więc facet wystrzelił z łuku i strzały, a strzała trafiła Saula. Jest ciężko ranny. Mogliby. Nie wysyłaj do niego helikoptera Mediwak. Więc Saul powiedział do swego giermka: naciągnij swoją mieczem i przebijcie mnie, bo inaczej przyjdą ci nieobrzeżani i mnie przebiją. I znęcaj się nade mną. Ale jego giermek był przerażony i nie chciał tego zrobić. Swoją drogą, kto też miał nosiciela zbroi? Czy ktoś pamięta Goliata? Goliat miał swoją zbroję. Nosiciel zbroi, a teraz Saul ma swojego nosiciela zbroi, a ten jest prawdopodobnie naprawdę lojalny do Saula i wyniósł jego broń do bitwy. Saul każe noszącemu zbroję go zabić, ale zbrojmistrz tego nie zrobi. Czy potrzeba trochę czasu, żeby zabić drugiego człowieka? Istnienie? To ważna sprawa. Nie wiem, czy wiecie o tym dużo podczas II wojny światowej chłopaki, którzy ruszyli do bitwy, wystrzelili broń w powietrze. Do drugiego nie strzelali osobę, ponieważ wyciągnięcie broni i zastrzelenie innej osoby jest naprawdę trudną rzeczą. Dlatego podczas wielu wcześniejszych wojen ludzie strzelali z broni w powietrze. To jest ogromny procent facetów, którzy nigdy tak naprawdę nie natknęli się na kogoś, a faktycznie to zrobili. Je w dół. To ciekawe. Tego typu fakty zwykle nie wychodzą na jaw. Ale co? Dzieje się tak, że jego nosiciel zbroi jest przerażony i nie zrobi tego. Więc Saul wziął swoje. Miecz i upadł na niego. Kiedy nosiciel zbroi zobaczył, że Saul umarł. I tak Saul zostaje zastrzelony. Krytycznie, ale wciąż żyje. Potem spada na swój własny miecz, ponieważ nosiciel zbroi.
Machine translated by Google. 3.
Go nie zabije. Gdy nosiciel zbroi zobaczył, że Saul nie żyje, i on rzucił się na swój miecz i umarł. I tak Saul, jego trzej synowie, jego giermek i wszyscy jego ludzie zginęli razem tego samego dnia. Masz więc tragiczny koniec dla Saula. Ale ciekawe jest kiedy. Przewracasz stronę, więc w rozdziale 31 stycznia Księgi Samuela jest to Saul, który się zabił. Upadł na swoje miecz, on siebie zabił. Nazywamy to samobójstwem. Popełnił samobójstwo, upadając na swoje miecz. Ale kiedy przewrócisz stronę i przejdziesz do dwóch Księgi Samuela, rozdział 1, jest tam napisane o wersecie 10. Jest Amalekita, który uciekł. Jest więc Amalekita, który przychodzi do Dawida. Pozwólcie, że opowiem historię. Amalekita przychodzi do Dawida z koroną Saula i opaskę na jego ramieniu. Nawiasem mówiąc, teraz David natychmiast rozpozna. Tę koronę jako należącą do Saula? Tak. Tak więc Amalekita przychodzi do Dawida z koroną i zespół, a następnie Amalekita opowiada tę historię. Przypadkiem byłem na górze Gilboa, rzekł młodzieniec, i był Saul oparty na włóczni wraz z rydwanami i jeźdźcami. Prawie na niego, a on odwrócił się i zobaczył mnie, i zawołał do mnie, a ja powiedziałem. Co mogę zrobić? Zapytał mnie, kim jesteś? Jestem Amalekitą, odpowiedziałem. I wtedy powiedział do mnie, stań nade mną i zabij mnie. Jestem w oku śmierci, ale wciąż żyję. Więc stanąłem nad nim i zabiłem go, bo wiedziałem, że po upadku nie będzie mógł dłużej przetrwać. Wziąłem koronę, która była na jego głowie i opaskę na jego ramieniu, i ja przyprowadziłem ich tutaj do mojego pana. Pytanie więc brzmi, kto zabił Saula? Z tego co rozumiem, można tylko dostać. Raz zabity. Czy więc Saul popełnił samobójstwo, czy też zabił go ten Amalekita? To staje się pytanie i są w zasadzie dwie opcje. Teraz może być ich więcej. Wy jesteście czymś więcej kreatywny ode mnie, więc może być więcej opcji, ale oto dwie możliwe opcje w tej sprawie. Po pierwsze, Saul został zastrzelony. Potem upadł na miecz, ale wciąż żył. Kiedy upadniesz na taki miecz, czy zazwyczaj człowiek umiera powoli? Czy potrzeba dużo, żeby umrzeć? Więc pada, wciąż żwiruje swój miecz i wciąż żyje. Następnie woła do Amalekicie, przyjdź i wykończ mnie. Oto więc pierwszy scenariusz, Amalekita tak mówiąc prawdę. Saul upadł na swój miecz, choć dał sobie śmiertelnika. Ranę, od której miał umrzeć, ale woła Amalekitę i mówi, przyjdź.
Machine translated by Google. 4.
Wykończcie mnie szybciej, żeby Filistyni mnie nie złapali i nie torturowali. Mnie i robi się naprawdę brzydko. Zatem w takim przypadku Amalekita powiedziałby prawdę, to jest możliwe. Myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że Amalekita kłamie. Co się stało jest, Saul padł na swój miecz i Saul umarł. Zatem Amalekita okłamuje Dawida. Podniósł koronę z głowy Saula i przepaskę na jego ramieniu i przyniosłem je Dawidowi. Czego chce Amalekita? Pragnie nagrody i przychylności od nowego króla. On jest przynosząc koronę nowemu królowi, więc wymyśla tę historię i opowiada ją Dawidowi, mając nadzieję na nagrodę. Jaki jest problem? Amalekita mówi o tym Dawidowi. Z Dawidem dotykasz.
Pomazańcem Pana?
Nie. Ten Amalekita teraz twierdzi, że zabił Pana.
Namaszczony.
Więc ten facet wydaje na siebie wyrok śmierci.
Swoją drogą jest tu pewna ironia zbyt.
Facet twierdzi, że jest Amalekitą.
Czy pamiętasz Saula z 1 Samuela 15?
Kto był?
Saul miał unicestwić.
Jaką grupę plemienną miał zniszczyć?
The Amalekicy.
Nie zgodził się na to i teraz w jego ręce stoi Amalekita nad Saulem śmierć.
Domyślam się, że facet kłamie i chce nagrody od Dawida.
Idzie do Dawida, Dawid zaś mówi, zadarłeś z pomazańcem pańskim.
Jesteś trupem.
Więc Dawid skazuje Amalekitę na śmierć.
Dyskusja o samobójstwie od 9.07 do 16.54.
Teraz mówisz, że to nie jest prawdziwe współczucie, ale są tu pewne rzeczy, które myślę musimy porozmawiać.
Kiedy ktoś popełnia samobójstwo, czy idzie do piekła z tego powodu?
Niewyznany grzech?
Teraz zdaję sobie sprawę, że w Massachusetts nie jest to zbyt istotne pytanie, bo w Massachusetts wszyscy idą do nieba.
Ale w innych częściach świata tak.
Myślę, że istnieje miejsce zwane piekłem.
Jeśli więc ktoś popełni niewyznany grzech, będzie to jego ostatni grzech.
Czyn jest samobójstwem.
Zatem istnieje niewyznany grzech i człowiek nim jest.
Buntując się.
Dlatego niektórzy ludzie myślą, że jeśli ktoś popełni samobójstwo, automatycznie to zrobi piekło.
Myślę, że to źle.
Opowiem wam jedną historię, a potem ją zilustruję.
Tekst.
Swoją drogą, kiedy rozglądam się po klasie tej wielkości, prawdopodobnie jest tam kilku z was, którzy wiedzą, jak to jest mieć przyjaciół i rodzinę, którzy popełnili samobójstwo.
Czy to?
Machine translated by Google. 5.
Naprawdę poważny problem?
Mój syn wrócił z Afganistanu, a kiedy wrócił z Iraku, wiele jego.
Przyjaciele po prostu cały czas się upijali.
Są żołnierzami piechoty morskiej i ciągle się upijają spróbować zapomnieć o tym, co widzieli.
Inny z jego znajomych powiedział, że ten facet jest całkowicie zdrowy, dostosowany, był spokojnym facetem.
Ktoś wszedł do jego pokoju i dopadł go tuż przed, on miał.
Miał w ustach M16 i już miał nacisnąć spust, gdy ktoś włamał się do jego pokoju.
I odrzucił pistolet.
Ale niestety było jeszcze kilku innych ludzi, którzy to zrobili, nie dotarł na czas, a byli ludzie, z którymi wrócił i którzy popełnili samobójstwo, pęczki, pamiętamy.
Te, która jest dla mnie najwybitniejsza, opowiem historię o panu Millu, pseudonim.
Pan Mill był multimilionerem.
Pochodził z Columbus w stanie Ohio.
Był w bardzo duży biznes.
Był tak dobrze znany w tym mieście, kiedy odwiedzał swoje ulubionej restauracji, nawet nie zapytali pana Mille, co chce zamówić.
Oni wiedzieli, czego chciał, więc mu zamówili.
Ten facet był limuzyną, multimilionerem.
Faceta.
Uczyłem z jego dwoma synami, obaj wspaniałymi młodymi mężczyznami z tytułem doktora.
Wtedy.
Byliśmy po 30.
Miał cudowną rodzinę, cudowną żonę i dużą rodzinę biznes.
Odszedł z biznesu.
Nie miał się o co martwić.
Resztę życia.
Był dobrze ustawiony.
Odchodząc z firmy stracił powód do życia, ponieważ biznes był tak ważną częścią jego życia, a teraz nagle siedzi.
Wokół i nie wie, co ze sobą zrobić.
Jest go coraz więcej.
Przygnębiony.
Pewnego dnia jego żona poszła do garażu, a on się powiesił i powiesił się w ich garażu.
Py, jak się w to wpakowaliście?
Zadzwonili do mnie, bo miałam ten sam rozmiar taki, jaki był, więc dostałem wszystkie te naprawdę drogie ubrania, które kupił.
Nosiłam pana.
Produkuję ubrania przez co najmniej 10 lat.
Właściwie nadal je mam.
Co było?
Dla mnie niesamowite były jego buty.
Mam naprawdę szeroką stopę i biorę 10 triple E.
W innych słowem, zawsze muszę dostać 12, tkę czy coś, bo moje stopy są tak szerokie, że nigdy nie mogę znaleźć buty, które pasują, więc zawsze kupuję je naprawdę długie.
Pan Mill złamał sobie palec u nogi młodszy i zgadnijcie, jaki rozmiar butów nosił.
10 potrójnego E.
Nie mogę nawet iść do buta.
Machine translated by Google. 6.
Przechowuj i znajdź je. Ilekroć kupował buty, kupował je dwie pary. Więc dopóki. Tego dnia, a właściwie jak byłam niedawno na weselu córki, miałam na sobie suknię MR. Buty mylę. Byli bardzo mili. To były buty za $100. Dla was tak nie jest dzisiaj dużo na buty, ale wtedy były to piękne skórzane buty. Pan Mil był. Chrześcijanin przez całe życie. Przez całe swoje życie był związany z kościołem. Jego dwaj synowie byli. Uczyła się ze mną w bardzo chrześcijańskiej szkole. Jego żona także jest wspaniałą chrześcijanką. Pytanie, czy poszedł do piekła, bo się tak powiesił? Najpierw chcę powiedzieć. O wszystko, co byłoby naprawdę niegodziwe i okrutne, gdyby zapytać jego żonę. Nigdy byś nie pomyślał, żeby to powiedzieć. Nic podobnego. Mam nadzieję, że jesteś mądrzejszy. Co mówi Biblia? To jest prawdziwy problem. Czy byłeś kiedyś w pobliżu? Ktoś. Mówi uczeń, trzeba też przyjrzeć się komuś, kto ma depresję. Zdolności umysłowe i fizyczne, więc tak naprawdę nie był odpowiedzialny za swoje czyny. Hildebrand i mam problem z pewnymi chorobami psychicznymi i brakiem bycia odpowiedzialni za swoje czyny. Wiem, że pewnie przesadzam, ale tak sobie myślę. O tym Norwegu. Czy zdajesz sobie sprawę, że Norweg, który zdmuchnął 77 osób, mówili, że oszalał? Więc facet nie pójdzie do więzienia. Teraz go zamkną za jakąś diagnozę psychiatryczną. Zatem jest w tym równowaga. Nie wiem, gdzie leży granica między odpowiedzialnością a byciem nieodpowiedzialnym. Wiem też. I miałem osobiste doświadczenia z moim tatą, kiedy mój tata umierał na raka. I popatrz na mojego tatę. Myślę, że był lepszym chrześcijaninem niż ja kiedykolwiek będę. Ja naprawdę. Naprawdę szanowałem mojego tatę, ale kiedy podupadał, przez cały czas miał raka. Nie jestem w stanie opisać, jaki to był ból, rak trzustki. Pompowałem go.
Morfinę.
Nie pozwoliłby nikomu innemu podawać mu morfiny. Byłem jedynym, nim pozwoliłby mu podać morfinę. Nie wiedziałem, co robię. Nie jestem lekarzem, ale nie zaufałby nikomu innemu. Ale podawałem mu morfinę, ale pod koniec on błagał o śmierć. Co robisz, gdy błaga, że chce umrzeć? On chce iść. I bądź z panem, a jego ból był po prostu straszny. Co robisz? Tam są konflikty o tego typu rzeczy. Chwała Bogu, że nie musiałem podejmować tej decyzji, ponieważ...
Machine translated by Google. 7.
Około 3 dni później zmarł z własnej woli, ale było to naprawdę okropne. Niektórzy z was wiedzą, o czym mówię, ponieważ macie znajomych, którzy... Popełniłeś samobójstwo lub zabiłeś członków rodziny, to po prostu wyrywa ci wnętrzności. Pozwólcie, że pójdę do... Przejście. Co na ten temat mówi Biblia? Czy pamiętasz 1 Samuela 28? Podchodzi Samuel i co Samuel mówi Saulowi? Jutro ty i twoi synowie to zrobicie. Bądź ze mną, kropka. Można powiedzieć, że to po prostu oznacza, że będą martwi. Ale zauważ, że mówi: jutro ty i twoi synowie. Teraz nie wiemy nic o pozostałych jego synach poza jednym. Z synów, którzy tu umierają, o których wiemy, że to Jonatan. Pytanie, czy Jonatan jest jednym z... Co najlepsze w całej Biblii? Chcę więc powiedzieć, że jeśli Saul i jego synowie pójdą tam, gdzie jest Samuel, to tak to dobre miejsce. Więc chcę powiedzieć, prawdopodobnie w niebie. To nie jest rozstrzygające, jeśli wiesz, o co mi chodzi, mówię. Nie potrafię przeprowadzić analizy filozoficznej ani egzegetycznej, aby to udowodnić, ale mówię, tak. Wydaje mi się, że dowody prowadzą w tym kierunku. Mówi uczeń, ale chciałem zapytać, jak mentalnie i fizycznie. Manifestacje i mówienie, że ktoś umiera, a samobójstwo to tak naprawdę depresja. Ty wiesz, co mam na myśli? To nie on. Odpowiedź Hildebrandta, tak, mówię, że nie wiem, dokąd prowadzi ta granica ktoś, kto jest przygnębiony i muszę to pominąć, ale wygląda na to, że tekst na to wskazuje, że Saul i jego synowie udali się do Samuela, a to jest dobre miejsce. Więc chcę powiedzieć. że mamy na to pewne dane biblijne. Współczucie Dawida, pochwała Saula od 16:55 do 21:03. Teraz David wraca do formy. Dawid wygłasza mowę pochwalną dla Saula. Teraz zrób to, wiesz, co to jest słowo pochwała? Pochwała jest czym? Zwykle, gdy ktoś umiera, tak się dzieje. Pochwała. Słowo eu, znajdujące się na początku słowa, oznacza dobry w języku greckim i angielskim. Czy ktoś wie, co to jest eufemizm? Eufemizm oznacza, że mówisz dobrze. Ten jest pochwałą. Logie pochodzi od logos. Logos oznacza, na początku był logos, na początku było słowo. Dobre słowo. Więc co się stanie, to on ma zamiar dać pochwała, dobre słowo dla Saula, ale czy to właśnie Saul próbował zabić go od lat? Oto, co Dawid mówi o Saulu. On odszedł. Chwała Bogu, to jest ten facet martwy. Przez lata próbował mnie zabić. W końcu dostał to, co go czekało. Jest.
Machine translated by Google. 8.
To co opowiedział David? Oto, co David mówi w swojej mowie pochwalnej. David jest poetą, tak jak ty. Wiadomo, z Księgi Psalmów. Dawid napisał prawie połowę Księgi Psalmów. Dawid tak mówi, Saul i Jonatan byli kochani łaskawie za życia. Czy ty pamiętasz, jak Saul próbował go zabić? W mowie pochwalnej mówi, był kochany i łaskawi i po śmierci nie zostali rozdzieleni. Byli szybsi od orłów i silniejsi od krzyże. Córki Izraela, płaczcie nad Saulem, który przyodział was w szkarłat i ozdoby. Kto ozdobiłeś swoje szaty ozdobami ze złota? Jakże potężni polegli w bitwie. Jest. On tutaj chwali Saula? Facet od lat próbuje go zabić, facet, który jest król, to znaczy duch go opuścił i zstąpił na Dawida. Saul próbował zabić jego. To jest niesamowite. To pokazuje mi współczucie Dawida i to, że Dawid nie jest mściwy. Nie jest mściwy. Saul próbował zrobić mu różne paskudne rzeczy, ale kiedy umarł, Dawid opłakuje Saula. Ta część jest naprawdę dziwna. Nienawidzę przenosić tego do tekstu, ale tak jest w XXI wieku przygląda się tym tekstom. Mówi, żal mi ciebie, Jonatanie. Mój brat. Czy Jonatan David był najlepszym przyjacielem? Jonatan był najlepszym przyjacielem Dawida. Jego najlepszy przyjaciel właśnie zmarł. Czy to coś wielkiego? Kiedy umrze jeden z twoich najlepszych przyjaciół, zrób to zrobić ci coś. Mój syn może ci o tym opowiedzieć. Kiedy ktoś, na kim ci zależy i jest twoim najlepszym przyjacielem, a oni umierają, co bardzo na ciebie wpływa. Żal mi ciebie, Jonatanie. Mój brat. Jesteś dla mnie bardzo ważny. Twoja miłość do mnie była cudowna, cudowniejsza niż u kobiet. Jak to rozumieją ludzie w XXI wieku? Biorą to jakby David i Jonatan mieli związek homoseksualny. Czy to ma coś wspólnego z czymkolwiek? Tutaj? Nie, tak nie jest. Aby to przeczytać, można powiedzieć, że odpowiadamy czytelnikowi. Możesz to zrobić. Że wszystko, czego chcesz, ale ja mówię o tym, że był Dawid i Jonatan. Przyjaciele. Czy mężczyźni mogą zawierać przyjaźnie, nie będąc gejami? Więc czym jestem, mówiąc, że masz dwóch facetów, którzy są jak bracia krwi blisko? Byli. Blisko w bitwie, blisko w życiu i tutaj umiera. David mówi, wiesz, że miałem coś specjalnego. Związek z tym facetem, Jonatanem. Był najlepszym przyjacielem Dawida. Uważaj więc, jak to zrobić. Pisma Święte ulegają przekręceniu w XXI wieku. Myślę, że to źle.
Machine translated by Google. 9.
Uczeń mówi, czy jemu też nie było źle z niektórymi swoimi żonami? Hildebrand, tak, David miał mnóstwo żon i do tego dojdziemy. Dawać. Mnie jakieś 10 minut i dotrzemy do żon Dawida. Mam na myśli, że niektóre z nich były dobre. Czy wszyscy to słyszeli? Powiedział, że powodem utraty moralnej miłości do kobiet było, bo miał takie złe doświadczenia z kobietami. Nie, nie rób tego. Zróbmy tutaj coś innego. Ciekawa propozycja, nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Współczucie Dawida, Iszboszet od 21.04 do 23.20. Ok, teraz Abner i Iszboszet, kim są ci goście? Po pierwsze, Saul nie żyje. Jesteście Izraelem, Morzem Galilejskim, rzeką Jordan i Morzem Martwym. Jesteście Izraelem. Jordania, Morze Śródziemne. Profesor Hildebrandt wyznaczył części pomieszczenia jako punkty orientacyjne geograficznie i Dawid przejmuje Izrael. W ten sposób Dawid otrzymuje to terytorium. Syn Saula jest imieniem Iszboszet. Iszboszet przejmuje ten obszar w Jordanii. Więc Iszboszet miał to Jordania. Dawid ma to Judę. Czy Iszboszet naprawdę miał na imię ten facet? Facet ma na imię Iszboszet, ale właściwie, kiedy zajrzysz do kronik, powiesz Hildebrandtowi, dlaczego nie lubisz imię Iszboszet? Czy nazwałbyś tak swojego syna? Iszboszet oznacza człowiek wstydu. Czy nazwałbyś swoje dziecko człowiekiem wstydu? Mówisz, że to naprawdę dziwne imię dla dziecka. Myślę, że nikt nigdy by tego nie zrobił swojemu dziecku. Ale co się stanie, jeśli przejdziesz? W kronikach widzisz, że jego prawdziwe imię brzmiało Iszbal. Co oznacza Iszbal? Człowiek Baala. Nawiasem mówiąc, kiedy po hebrajsku mówię Bejel, co przychodzi ci do głowy? Bejel oddawanie czci i tym podobne oddawanie czci Baalowi i Aszerze od Kananejczyków. To. Prawdopodobnie nie tak nazywał się ten dzieciak. Bejel może również oznaczać właściciel lub pan. Człowiek pana, którym byłby Saul, który jest człowiekiem pana i że był tym wielkim. Bejel mistrz facet. Innymi słowy, Saul był właścicielem, panem. Więc myślę, co masz? Oto, że Iszboszet to jego przydomek. Późniejsi skrybowie nie lubili zapisywać tego imienia. Iszbaala, a oni tego nie zrobili, ponieważ oznaczało to człowieka Baala. A więc facet po własnym życiu prawdopodobnie nazywał się Iszboszet, człowiek hańby. Myślę więc, że Iszboszet jest przezwisko. Czy nadajesz ludziom różne pseudonimy, szczególnie jeśli ktoś je ma? Obraźliwe imię.
Machine translated by Google. 10.
Tak, Hanou. Uczeń mówi, jak myślisz, jak miał na imię Nabal? Naprawdę? Hildebrandt, imię Nabala mogło oznaczać głupiec, ale mogło być jego pseudonim też. Trudno powiedzieć. W przypadku Nabala mamy tylko imię Nabala Iszboszet, mamy też jego drugie imię. Więc ten znamy, ponieważ jest aktualny napisz, ale jesteś w 1 Samuela 25, tam z Nabalem to jedyne imię, jakie masz. Śmierć Abnera, współczucie Dawida 23:21-29:13. Zatem Iszboszet jest synem Saula, ale musimy wiedzieć, kto był synem Saula ogólny? Król Saul miał generała imieniem Abner. Dawid miał generała i jego. Generał miał na imię Joab. Więc to są ci dwaj goście. Saulem, jego głównym generałem był Abner. Głównym generałem Dawida był Joab. Kiedy w opowiadaniu pojawia się Joab, kim jest Joab zamierzać zrobić? Prawie za każdym razem robi dokładnie to samo. Joab co robi? Ludzie? Tak, Joab ich zabija. Joab jest zabójcą. Joab jest generałem Dawida i prawie każdym, kiedy pojawia się w narracji, kogoś zabija. Abner jest wodzem Saula i nim jest. Też tam coś zrobię. Następnie Joab zabije Abnera. Powiem ci tylko historię tego, jak to się stało, a następnie chcę przyjrzeć się współczuciu Dawida w tej historii. Joab i Abner byli dwoma generałami Dawida i Saula. Dostali razem nad sadzawką zwaną sadzawką Gibeon, dwie sam.
2.
Czy pamiętasz Gibeonici? To oni zawarli sojusz z Izraelem. Jest tam basen. Gibeon od tego filaru do tego filaru, aż do miejsca, w którym się znajduje. To ogromny basen. Sprzy tych filarach jest sadzawka, wokół której siedzieli ludzie Joaba i Abnera.
Joab
i Abner, dwaj generałowie, Mówią, hej, dlaczego nie pozwolimy tym młodym chłopakom wstać i chwytajcie się i walczcie między sobą, aby zobaczyć, którzy goście są mocniejsi. Więc chłopaki wstają i oni zacznijcie brać udział w bitwie, a potem będzie coraz gęstej i gęstej i nagle ludzie zaczną. Zabijają się nawzajem. Zatem Abner postanawia, wychodzę stąd. To staje się niebezpieczne. Ci goście zabijają się nawzajem. Zatem Abner ucieka. Teraz Abner jest duży. Silny generał. Młodszy brat Joaba to facet o imieniu Asahel i jest napisane, że należał do floty. Nogę, co oznaczało, że był szybki. Zatem Asahel goni Abnera, a Abner się odwraca. Do Asaela i mówi, Asahelu, zejdź z mojego ogona. Nie chcę cię skrzywdzić, bo jeśli zranię.
Machine translated by Google. 11.
Ty, mam odpowiadać przed kim? Twój starszy brat. Czy starsi bracia się opiekują młodsi bracia? Stało się to, gdy byłem młody, a 40 lat później mój brat pamiętałem to. Kiedy byłem mały, pewnego dnia mój brat wrócił ze szkoły do domu i... jakieś dzieciaki naskoczyły na niego i pobiły. Wrócił do domu, jestem starszym bratem, co zrobił ja robię? Odpiąłem pasek, założyłem go na pięść i wyszedłem i zająłem się. Biznes. Więc kiedy wróciłem do domu, było już po wszystkim. To koniec, to jest spoko. Nie będzie ich znowu ci przeszkadzam. Czy wiedziałeś, że 40 lat później jedno z moich dzieci zachorowało żonaty, mój brat opowiadał o mnie paskudne historie i według niego była to jedna z. Jedyne, co pamiętam o moim bracie, to to, że zawsze, gdy wpadałem w takie kłopoty, on stanęłoby po mojej stronie. Chronił mnie i dbał o interesy. Pamiętał to. 40 lat później, kiedy zupełnie o tym zapomniałem. To, co mówię, jest starszy brat chroni młodszego brata. Więc co się stało? Abner mówi do Asaela, zejdź z mojego ogona. Nie chcę walczyć Joab. Więc po prostu się wycofaj. Bierze koniec włóczni i odpycha dzieciaka. Końcem włóczni. Ale jaki jest problem? Koniec włóczni idzie. Przez dzieciaka, a on przez przypadek go zabije i teraz Joab będzie dalej. Jego sprawa. Co się teraz stanie? Abner jest tutaj z Izboszetem w Jordanii i Izboszetem ma nałożnicę Saula, imieniem Rispa. Nigdy nie mogłem tego zrozumieć. To jest jak? Pani z piętra. Rispa oznacza o podłogę. Ale w każdym razie Abner pyta, czy mogę dostać Rispę nałożnica Saula i Izboszeta wpada w panikę. Abner mówi, walczyłem za Saula przez 20 lat, a teraz nie dajesz mi nic. Idę do Dawida. Zatem Abner bierze siebie. I jego wojsko podchodzi do Dawida i mówi do Dawida, chcę zawrzeć. Sojusz z tobą. Przyniosę ci królestwo, Dawidzie. Będziesz mieć włączone terytoria. Po obu stronach rzeki Jordan. Abner i Dawid zawierają sojusz. Joab nie. Tam. Pojawia się Joab i mówi, hej, Dawidzie, nigdy nie powinieneś był zawierać sojuszu z Abnerem. Abner próbował cię zabić. Po co zawarłeś z nim sojusz? Joab posyła więc i mówi, Abnerze, wróć tutaj. Abner wraca, myśląc, że to on będzie rozmawiał z Joabem. Joab wyjmuje nóż i wbija go pod piąte żebro.
Machine translated by Google. 12.
Zabija Abnera z zimną krwią. Zatem teraz Abner nie żyje i został zabity z zimną krwią. Jaka jest na to reakcja Dawida? Joab go dźgnął. To jest rozdział 3, werset 32, jest napisane. Pochowano Abnera w Hebronie i król głośno zapłakał nad grobem Abnera, a cały lud też płakał. Abner został zabity z zimną krwią przez Joaba. To było morderstwo, Joab go zabił. Król zaśpiewał lament nad Abnerem. Potem przyszli ludzie i namawiali Dawida, żeby coś zjadł. Dlaczego mężczyźni przyszli i próbowali nakłonić go do jedzenia? Dawid nie jadł. Kiedy coś? To naprawdę tragiczne, że nie jesz, prawda? Zatem Dawid pości i po prostu nie je, bo tak jest. Bardzo zmartwiony tym.
Dopóki był jeszcze dzień, ale Dawid złożył przysięgę, mówiąc, niech Bóg się rozliczy ze mną, może będzie tak surowo, jeśli przed zachodem słońca skosztuję chleba lub czegokolwiek innego. Wszystko ludzie to zauważyli i byli zadowoleni. Zaprawdę, wszystko, co czynił król, podobało im się. Więc tego dnia cały lud i cały Izrael poznał, że król nie ma w tym udziału. Więc Dawid zapłakał nad Abnerem i powiedział, że nie będzie jadł, aż do zachodu słońca i tak dalej. Ludzie wiedzieli, że Dawid nie miał nic wspólnego z morderstwem Abnera i że tak było. Wina Joaba. Zatem Dawid okazuje współczucie i nawet wobec swego wroga. Okazuje szacunek Abnera, chociaż Abner próbował go zabić. A więc reakcja Dawida i ludu. Odpowiedzą jest to, że ludzie wiedzą, że Dawid litował się nad Abnerem, swoim wrogiem. On płacze niego i tak toczy się cała historia. To jest druga sytuacja, w której Dawid okazuje współczucie. Mefiboszet i współczucie Dawida 29:14-33:15. Oto kolejny. Skończyło się to na rozdziale 9 2 Samuela, rozdziale 9. To jest piękna historia, nie całkiem piękna, ale to Mefiboszet. Powiedz to 3 razy szybko. Dawid jest teraz królem nad wszystkim. Zdobył Izrael, zdobył Transjordanię. Dawid jest królem nad wszystkim. Dawid pyta, czy jest ktoś z potomków Saula, którego ja może pomóc? Dawid sprawuje władzę i teraz mówi, czy zostało z tego coś jeszcze? Potomkom Saula, w czym mogę pomóc? Mówią, tak, jest jeden facet o imieniu Mefiboszet, ale jest, jaki jest problem Mefiboszeta? Jest kulawy na obie nogi. Najwyraźniej, gdy pielęgniarka go niosła, albo go upuściła, albo upadła na niego.
Machine translated by Google. 13.
Coś i facet jest kaleką w obu nogach. A tak przy okazji, w naszej kulturze, jeśli tak jest. Kaleka w obu nogach, czy to naprawdę duży problem? Można dostać protezę. Możesz dostać, ty wiem, że windy zabiorą cię w górę. Można dostać wózek inwalidzki. Można nawet ścigać się w wózek inwalidzki. W naszej kulturze jest to problem, ale nie ogromny. Czy mieli wózki inwalidzkie? Zrobił mają schody ruchome? Czy mieli windy i tym podobne? Nie. Swoją drogą, Mefiboszet jest czyim synem? Syn Jonatana. Pamiętajcie, że Dawid stworzył przysięgę Jonatanowi, że będzie opiekował się swoim potomstwem na zawsze. Więc w zasadzie Dawid opiekuje się Mefiboszetem i jest to piękna sytuacja. Mówi, Mefiboszet, ty. Mogę jeść przy moim stole od teraz aż do zawsze. Jesteś uważany za jednego z członków króla synowie. Będę cię karmić na zawsze. To był pierwszy w historii program opieki społecznej, Dawid opiekując się Mefiboszetem. Taka jest więc fabuła. To jest punkt, który chcę z tego wyciągnąć. Dobroć człowieka można zobaczyć, można zmierzyć tym, jak traktują ludzi, którzy nie są w stanie im nic spłacić. Przypuszczać chcesz dostać awans i pracujesz w korporacji w Bostonie. Jak mój syn. Przychodzi facet, pracuje 4 godziny dziennie, przychodzisz ty i ty. Pracować 8 i 9 godzin dziennie. Facet pracuje po 4 godziny dziennie i nawet w tych 4 godzinach prawie nie pracuje. Ale pytanie, co robi facet pracujący 4 godziny dziennie? On codziennie gra w golfa z szefem lub zawsze, gdy szef wychodzi w weekendy.
On.
Cały czas gra w golfa z szefem. Nadchodzi czas podwyżek, kto je dostanie podnosi, ten, który gra w golfa z szefem, czy ten, który wykonuje pracę? Jeden. Który wykonuje swoją pracę, powinien dostać podwyżkę. Nie ten, który pracuje 4 godziny dziennie. Przychodzi o 10 i wraca do domu o 2, gra w golfa z szefem, dostaje wznosić. Czy to tak działa? Robisz przysługi, zaprzyjaźniasz się z kimś i wtedy nagle dostajesz awans. Czy to teraz sprawiedliwe? Czy to prawda? Nie, to nie to, ale to. Tak to często działa. Czy ludzie pracują dla pracodawców, którzy są nad nimi, aby spróbować czerpać od nich przysługi? Tak to zwykle działa. Więc chcesz się temu sprzeciwić.
Mówisz, co Mefiboszet miał, czego potrzebował Dawid?
Nic.
W innych słowem, Dawid nic z tego nie miał. To jest łaska, to jest współczucie. Dawid lituje się nad Mefiboszetem i zaopatruje go. To jest wspaniałe.
Machine translated by Google. 14.
Co zrobił Dawid? Nie chce niczego od Mefiboszeta. Jak więc leczyć? Ludzie, którzy są wyrzutkami? Jak traktujesz ludzi, którzy nie pasują? To twój znak postać. Każdy zawsze chce mieć ludzi, którzy są na szczycie, ale jak ich traktują ludzie na dole? Dawid to współczujący facet. Idzie za Mefiboszetem. I zaprasza go do swojego domu i opiekuje się nim przez resztę jego życia. Mefiboszet miał swoje problemy, jak widać w niektórych późniejszych rozdziałach, które pominiemy. Współczucie Absaloma i Dawida 33:16-48-53. A co teraz z Absalomem? To jest coś, na czym chce się zatrzymać przez jakiś czas. Absalom był synem Dawida, a Absalom będzie miał tutaj duże kłopoty, więc chce przepracować historię Absaloma. To bardzo dobrze pokazuje współczucie Dawida. Po pierwsze, oto jak potoczy się ta historia. Być może pamiętasz to. To było facet o imieniu Amnan i stało się, zacznę od rozdziału 13 wersetów 1-2 Samuela. 13 stycznia, z biegiem czasu Amnan, syn Dawida, zakochał się w Tamer, pięknej siostra Absaloma, syna Dawida. Tak Amnan, syn Dawida, zakochuje się w Tamer. Córka Dawida. Czy to problem?
Tak.
Nawiasem mówiąc, jest przyrodnim bratem Amnona do Tamer? Z innej żony Dawid miał Amnona, więc czym oni są?
Przyrodni brat, pół.
Siostra. Dlatego Amnan zakochuje się w swojej przyrodniej siostrze. Pamiętacie, jak mówiłem, geografia plus. Hormony równają się miłości. Więc geografia są blisko siebie. Zatem Amnan jest chory z miłości. Czy to naprawdę miłość, czy pożądanie? Jaka jest różnica? Pożądanie jest czymś bardzo konsumpcyjnym obecnie, podczas gdy miłość jest, przykro mi, ale odchodzę być naprawdę banalnym, ale miłość czeka. Miłość może poczekać, pożądanie nie. Więc to co mówię Amnan, nie może jej mieć, bo jest jego siostrą. Zatem Amnan ma paskudnego przyjaciela o imieniu Jonadaba, który podpowiada, jak rozwiązać problem. Udajesz jak? Jesteś chory i mówisz królowi, chcę, żeby Tamer, moja siostra, przyprowadziła mi coś miłego. Co jesz, gdy jesteś chory, Rosu? Więc przynieś jakąś smaczną zupę z kurczaka. Żeby dzięki temu poczułam się lepiej. Jestem chora. Więc przynosi Rosu. Ona. Przygotowuje to czy cokolwiek to było, a potem Amnan wysyła wszystkich innych. A co wtedy? On robi? Jest od niej silniejszy i gwałci ją. A tak przy okazji, jeśli kiedykolwiek będziesz chciał przejść w tym 2 Samuela 13, czy rzeczywiście prowadzisz dialog pomiędzy bratem, który to zrobi?
Machine translated by Google. 15.
Zgwałcił swoją siostrę, a siostra próbowała się bronić. Właściwie jest to opisane ustnie. Tutaj. Jest tam napisane, ale on ją złapał i powiedział, chodź do łóżka ze mną, moja siostro. Nie, mój bracie, powiedziała. Nie zmuszaj mnie. Nie rób takich rzeczy, kropka. Czy nagrywa narracja między tą dwójką? Jest tu opowiedziane. To niewiarygodne, jakie są zapisy biblijne. Coś w tym stylu. Amnan ją gwałci, bo jest od niej silniejszy, a potem ją wyrzuca. Ten fragment po prostu cię denerwuje. Wtedy Amnan znienawidził ją żarliwą nienawiścią. Wprawdę mówiąc, nienawidził jej bardziej niż kochał. Czy pożądanie może przerodzić się w nienawiść?
Tak.
Co to jest, dzieje się? Wyrzuca ją, a ona mówi, wyrzucenie mnie jest gorsze niż to, co masz. Już mi zrobiono. Więc jest naprawdę źle. Co się tutaj dzieje?
Rodzina Dawida ma problemy.
Dlaczego Dawida rodzina ma problemy? Dawid i Batrzeba stoją za tym w rozdziale 11. A teraz jak mówisz?
Miłość może poczekać, pożądanie nie.
Jaka jest rola ojca?
Jest rolą ojca.
W rodzinie, aby wymierzyć sprawiedliwość swoim dzieciom? Rolą ojca jest administrowanie sprawiedliwość. Czy Dawid zrobił coś Amnonowi? Dawid nic nie robi. Więc co się stanie? Jeśli ojciec nie wymierza sprawiedliwości, czy dzieci dbają o to między sobą? Kiedy ojciec nie wymierza sprawiedliwości, dzieci same się o nią troszczą. A zatem stanie się tak, że Absalom będzie bratem Tamer. Swoją drogą, teraz co wiemy o Absalomie? Czy ktoś wie? Kiedyś był tam facet o imieniu Kife Greena. Kocham jego muzykę. Ma dużą, starą głowę. Ten facet, Absalom, jest znany. Jak na jego dużą głowę, był przystojnym facetem. Był jednym z najprzystojniejszych ze wszystkich Izraela. Zatem Absalom jest jej starszym bratem i on mówi, siostro, idź, ja się tym zajmę. Więc urządza wielką imprezę i zaprasza Amnona. Mówi, sprowadźcie Amnona. Pijany, a gdy Amnon będzie pijany, zabij go. Dlatego Absalom kazał zabić swego przyrodniego brata. Za zgwałcenie swojej siostry Tamer. Absalom zabija swojego brata. Czy to w pewnym sensie przypomina słowa Kaina?
I Abel?
W ten sposób Absalom zabija Amnona. Co się teraz stanie, 2 Sam 14? Po tym, jak Absalom zabija Amnona, ucieka przed miasta i idzie w stronę Damaszku, poza zasięg Dawida. Absalom ukrywa się przed. Chwila, ucieka. Czy Joab jest naprawdę mądrym facetem? Joab może sam nie jest zbyt bystry, ale...
Machine translated by Google. 16.
Kiedy pragniesz mądrości, do jakiej osoby się zwracasz? Kiedy kogoś pragniesz sprytny czy mądry, do kogo się zwracasz? Idziesz do kobiety. Kiedy chcesz przynieść? Współczucie od człowieka, do kogo się zwracacie? Idzie więc Joab do kobiety i do kobiety wchodzi. To mądra kobieta z Tekoły. Być może Tekoły leży na południe od Betlejem. Około 10 mil na południe od Betlejem. Ponieważ są to miasta siostrzane, David by to zrobił dobrze znał Tekoę. I tak Joab zdobywa tę mądrą kobietę z Tekoły. Swoją drogą, powinienem wspomnieć, z jakiego miasta pochodzi także Joab? Joab pochodzi z Betlejem. Joab jest z tego samego miasta jako Dawid. Czy jest prawdopodobne, że Dawid i Joab dorastali razem przez całe życie? Byli razem? Zatem Joab zna Dawida z czasów, gdy byli w szkole podstawowej. Nie mieli szkoły podstawowej, ale w każdym razie, kiedy byli dziećmi. Dorastał z jego. Joab staje się wielkim wojownikiem, a Dawid szanuje jego umiejętności, ponieważ są bardzo dobre. Utalentowany w robieniu tego, co robi. Ale co się teraz stanie? Joab udaje się do mądrej kobiety z Tekoły i mówi, idź i powiedz Dawidzie tę historię. Zatem mądra kobieta z Tekoły udaje się do Dawida i mówi, Dawidzie, jestem wdowa. Nie mam męża. Mam tylko dwóch chłopców, a moi dwaj pokłócili się ze sobą i jeden zabił drugiego. Teraz mieszkańcy chcą zabijać mój ostatni syn. Ale jeśli zabiją mojego ostatniego syna, nie będę miał nic. Dawidzie, czy mógłbyś wybaczyć, oszczędzić mój syn? A Dawid mówi, oszczędzę twojego syna. W takim razie co robi mądra kobieta Tekoły mówi? Żartuję. Myślałeś, że to mój syn. Dlaczego oszczędziłeś mojego syna? Dawidzie, czy nie oszczędziłbyś własnego syna? Oszczędź swego syna Absaloma. Wybacz mu. Pozwalać on wróci. Oszczędziłeś mojego syna, dlaczego nie oszczędzisz własnego? Czy ty widzisz? Tam argument. Dawid więc mówi, ok, Absalom może wrócić, ale kiedy wróci i... To część problemu, David mówi, nie chce widzieć jego twarzy. Może wrócić do Jeruzalem i będzie mógł być ze swoimi kumplami, kiedy wróci, ale ja nie chcę widzieć jego twarz. Chcę to nazwać częściowym przebaczeniem. Czy częściowe przebaczenie jest niebezpieczne i złe? Tak. Częściowe przebaczenie zasmuci serce Absaloma. Absalom otrzyma coraz bardziej zły na ojca. Kiedy mówię kompleks Edypa, czym jesteśmy? O czym tam mowa? Gdy tylko powiem Edyp, co przychodzi ci do głowy? Dobry stary.
Machine translated by Google. 17.
Sigmund Freud. Czy Sigmund Freud miał rację w niektórych kwestiach? Miał swoje problemy. Dam ci to. Abselem będzie próbował zabić swego ojca. Będzie taki znienawidzony. Wobec ojca pójdzie za nim i go zabije. To jest więc rozmnażanie się u Absaloma serce teraz. Teraz pozwólcie, że to ustawię. Dokąd udaje się Absalom, aby wzniecić bunt? Musi zbuntować się przeciwko swojemu ojcu? Pominąłem to. Kiedy Dawid został królem po raz pierwszy, skąd Dawid po raz pierwszy sprawował władzę królewską? Zarządzał nim z miasta. Zwany Hebronem. Czy Hebron jest rodzinnym miastem, w którym pochowano Abrahama i jego żony? Hebron to bardzo szlachetne miasto. Ludzie do dziś są szlachetni. Zrobiłem zdjęcie A. Facet w Hebronie i ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, było to, że goniono mnie po drodze. On gonił mnie nożem rzeźniczym. Oczywiście go wyprzedziłem, ale on biegł za mną i... biegłem, żeby ratować życie. Nóż rzeźniczy był mniej więcej tak długi, ale zrobiłem zdjęcie i takie było coś, co go zgwałciło, a potem zaczął mnie gonić. Jednak mam zdjęcie. Jego. Długa historia. Nie chcę w to wchodzić. Myliłem się. Powinienem być bardziej wrażliwy. Jego kultura. Byłem wtedy małym dzieckiem i byłem na to za głupi. Nie zasłużyłam, żeby to dostać. Zostałem jednak ugodzony nożem, ale zasługiwałem na to, żeby mnie ścigano. Hebron to szlachetne miasto. Oto jak to działało. Dawid był królem w Hebronie przez 7 lat i przez ostatnie 33 lata swego panowania przeniósł stolicę do Jerozolimy. Więc. Aż po dziś dzień mieszkańcy Hebronu są szlachetni i dostojni i powiedzieli, Dawidzie, kiedy byłeś nikim, byliśmy dla ciebie wystarczająco dobrzy, ale gdy tylko stałeś się nikim. Wielki królu, przeniosłeś wszystkich do Jerozolimy. Więc teraz Jerozolima jest twoją wielką stolicą, ale byliśmy wystarczająco dobrzy, kiedy byłeś nikim. To samo uczynią mieszkańcy Hebronu. Czujesz się lekceważony przez Dawida? Tak. Zatem Absalom udaje się do Hebronu, bo wie, że to jest słaby punkt, ale zna też charakter tych ludzi. Mówi do nich, hej, ja. Chcę zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc mówię wszystkim studentom, że nie będzie czesne. Nie musisz zaciągać pożyczek. Rząd pokryje wszystkie twoje pożyczki, a ja się tym zajmie. Ceny twojej edukacji zostaną obniżone do 1/10 i tyle. Nie będzie czesnego. Bezpłatna edukacja powinna być dostępna dla wszystkich. Kandyduję na prezydenta RP Stany Zjednoczone. Proszę, oddajcie głos na Teda Hildebrandta, on aprobuje to przesłanie. Kiedy ty?
Machine translated by Google. 18.
Obiecaj ludziom coś za nic, a ludzie na ciebie zagłosują. Zatem Absalom upada tam. On właśnie to robi. Mówi, gdybym był królem, zrobiłbym to i opowiada ludziom dokładnie to, co chcą usłyszeć. Dlatego wkrótce ludzie mówią, Absalomie. Powinien być królem. Zbiera więc lud w Hebronie, a potem wyrusza do Jerozolimy Dawid. Jaki jest problem? Kiedy idziesz za Dawidem, a jesteś Absalomem, jest. Absalom to ładny chłopiec. Nie wiem, jak inaczej to powiedzieć. Absalom to duży, przystojny facet. Z tymi wszystkimi włosami. Opowiedz mi o Goliacie. Opowiedz mi o bitwach. Czy Dawid jest wojownikiem? Dawid jest wojownikiem. Czy Dawid mógłby przeciwstawić się swojemu synowi i przyjąć go i prawdopodobnie? Zdjął go? Tak. Dawid jest wojownikiem. Czy Dawid zdecydował się to zrobić? Nie. Dawid, kiedy usłyszał, że jego syn nadchodzi, uciekł z miasta i uciekł z Jerozolimy do Rift Valley i dalej do Jordanii. Dawid ucieka przed synem. Dawid nie chce sprawiać bólu swego syna, więc Dawid ucieka. Co się teraz stanie? Rozdział 18. Absalom dogania Dawida. Więc Dawid. Nie mogę teraz uciec. David zdaje sobie sprawę, że obie armie pójdą na wojnę z jedną inny. Tak jest powiedziane, król wydał rozkaz Joabowi, Abiszajowi i Ittajowi i oto Ceo. Powiedział król. Powiedział, ze względu na mnie bądź łagodny dla młodzieńca Absaloma. W innym słowa, nie zabijaj go. I całe wojsko usłyszało rozkaz króla. David tego nie zrobił. Powiedz tylko Joabowi z boku, Dawid oznajmił to przed wszystkimi żołnierzami, bądź łagodny. Nie. Skrzywdził Absaloma. Co się teraz stanie? Z czego najbardziej słynie Absalom? Jego włosy. Jeździ na osioł. Idzie pod niski dąb. Mają te nisko wiszące gałęzie. Dąb. Co się dzieje? Jego włosy wplątują się w gałęzie. Osioł ucieka. A Absalom kołysze się w powietrzu, nie mając pod sobą osła. Został złapany na drzewie przez jego włosy. Kto byłby jedyną osobą w Izraelu, której nie chciałbyś wtedy spotkać? Punkt. Jesteś całkowicie bezradny i zgadnij, kto się pojawia? Joab pojawia się, widzi go wisiał na wietrze, a Joab myśli, wiem, co robić. Bierze 3 rzutki. Wbija je w serce Absaloma. Zabija go, a on upada. Otacza go 10 mężczyzn. I go wyprowadzają. I tak syn Dawida, Absalom, zostaje później zabity przez Joaba i jego chłopców.
Machine translated by Google. 19.
Dawid nawoływał do miłosierdzia. Teraz zobaczcie reakcję Dawida, a potem chcę zobaczyć reakcję Joaba po tym. David otrzymuje wiadomość po tym, jak jego chłopiec został zabity. A tak przy okazji, jego chłopak próbował zabić jego? Czy jego chłopiec zgwałcił swoje konkubiny na oczach wszystkich, którzy próbowali to zrobić, całkowicie zgwałcić Dawida? Tak. Absalom umiera. Oto, Ceo mówi narrator. Król był wstrząśnięty. Rozdział 18, werset 33, Dawid wszedł do pomieszczenia nad bramą i zapłakał. Gdy poszedł, powiedział, o mój synu Absalomie, mój synu Absalomie. Gdybym tylko umarł zamiast ciebie. O Absalomie. Mój syn. Mój syn. Czy widziałeś kiedyś osobę smucącą się, gdzie się trzymają powtarzając w kółko to samo? Oni się smucą. Dawid jest w żałobie. Głęboki smutek. Powiedziano Joabowi, że król płacze i opłakuje Absaloma i innych cała armia. Zwycięstwo tego dnia zamieniło się w żałobę, ponieważ tego dnia wojska usłyszał, król opłakuje syna. Król zakrył twarz i zasmucił się głośno, o. Tak przy okazji, jego chłopak próbował zabić jego? Czy jego chłopiec zgwałcił swoje konkubiny na oczach wszystkich, którzy próbowali to zrobić, całkowicie zgwałcić Dawida? Tak. Absalom umiera. Oto, Ceo mówi narrator. Król był wstrząśnięty. Mój synu, Absalomie. O mój synu, Absalomie. David jest naprawdę wstrząśnięty. Jego syn, którego kochał, już nie żyje. To jest więc Dawid płaczący i okazujący współczucie swoim. Syna, który próbował go zabić. Myślę, że bardziej interesująca jest dla mnie reakcja Joaba. Joab jest tym jedynym, kto go zabił. Dawid płacze i zobacz, co mówi tutaj Joab. To jest naprawdę. Ciekawy. Czy Joab naprawdę dobrze zna Dawida? Joab dorastał z Dawidem. Joab miał toczył wojnę z Dawidem. Saul razem ich ścigał. Joab znał Dawida. Książki. Joab wniesie akt oskarżenia przeciwko Dawidowi i będzie dobitny Dawid. Posłuchaj, co mówi Joab. Zamierza oskarżyć Dawida. Joab jest. Naprawdę zaznaczone. Zabił Absaloma. Tak, zrobił. Ale według nich Absalom powinien był umrzeć do Joaba. Kiedy Joab wszedł do domu królewskiego i powiedział, dziś, Dawidzie, to zrobiłeś, upokorzyłeś wszystkich twoich ludzi, którzy właśnie uratowali twoje życie i życie twoich synów, córki oraz życie waszych żon i nałożnic. Potem mówi, Dawidzie, czy ty wiesz, jaki jest twój problem? Powiem ci teraz, Dawidzie. To jest twój główny problem, Dawid. Kochasz tych, którzy cię nienawidzą. Teraz nagle siedzisz tutaj i myślisz. Czy słyszysz echo? Kochasz tych, którzy cię nienawidzą. Echo. 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 Brzmi jak znasz kogoś innego? Kochasz tych, którzy cię nienawidzą. Czy to brzmi jak Jezus? I?
Machine translated by Google. 20.
Oznacza, że nie można podejść znacznie bliżej. Więc słyszysz to echo u Jezusa. Kochasz tych, którzy was nienawidzą. Tak mówi Joab, który zna serce Dawida, to twoje problemu, Dawidzie. Czy to właśnie czyni go człowiekiem według Bożego serca? Kocha tych, którzy go nienawidzą? To piękne stwierdzenie, rozdział 19, werset 5 i następne tam. Joab ma całkowitą rację. Dawid jest człowiekiem według Bożego serca. On kocha swoje wrogowie. Pasja od Dawida, Arka do Jerozolimy 48:54-59:52. To jest współczucie Dawida. Lituje się nad swoim synem Absalomem. On ma współczucie dla Saula. Współczuje Mefiboszefowi. Ale co z Dawidem? Pasja? W tym celu cofniemy się do rozdziału 6 w 2 księdze Samuela na temat Arki. Chcę przynieść włącz tę mapę tutaj i opisz, co się dzieje. Przede wszystkim, pamiętacie Filistynów z jednego księgi Samuela? Filistyni pojmani Arki, więc oni są tutaj Gad i Ekren. Filistyni zabrali go tutaj.
Da.
Następnie Arka zostaje zabrana z powrotem do Betszemesz. Bydło w zasadzie wciąga Arkę z powrotem do góry Betszemesz i Arka znajdują się tutaj. Gdzie w tym czasie jest Dawid? Dawid jest ogodz Jerozolima. Dawid jest geniuszem administracyjnym. Ten facet jest naprawdę bystry. Dawid łapie Jerozolima. Jerozolima znana jest jako o miasto Dawida. To jego miasto. Uchwycił to, więc. To jego miasto. To miasto Dawida. To stolica polityczna. Co teraz mówi Dawid? Dawid mówi, wiem, że Jerozolima jest polityczną stolicą, lecz Dawid mówi, Arka jest tam, w namiocie. Mówi, chcę sprowadzić Arkę Jerozolima. Co robi Dawid, sprowadzając Arkę do Jerozolimy? Konsoliduje. Władzę, więc Jerozolima będzie nie tylko stolicą polityczną, ale teraz będzie stolicą religijną kapitał. To byłoby tak, jakby Rzym został sprowadzony do Waszyngtonu lub coś w tym rodzaju, że to, co polityczne i religijne łączą się w jedno. Więc Dawid będzie ciągnął. Arka w górę. On zabierze go z Betszemesz tutaj do Kiriat Jearim. Jak on idzie w górę na wzgórza, tam Arka uderzy w skałę. Uzza umrze tutaj. Kiriat Jearim, a w późniejszym czasie Dawid sprowadzi Arkę z Kiriat Jearim do Jerozolimy. Dawid umieści tam Arkę w namiocie w Jerozolimie. To będzie. Jak budowla przybytku w Jerozolimie. Dawid zamierza sprowadzić Arkę do Jerozolimy.
Machine translated by Google. 21.
Zanim tam dotrzemy, przyjrzyjmy się, co się dzieje, gdy Arka wznosi się do góry Jerozolima, bo jest tam kilka naprawdę fajnych rzeczy. Ta Arka zbliża się do Jerozolimy, pokazuje pasję Dawida. Zanim przejdziemy do pasji, radość Dawida znajdujemy w dwóch. Samuela 6, pozwól mi najpierw uderzyć Uzza. Gdy Arka zmierzała do Jerozolimy, postawili ją na wózek. Po pierwsze, czy Arka ma podróżować na wozie? Kiedy podróżowali w? Na pustynię, a kiedy obchodzili Jerycho, w jaki sposób miała zostać przetransportowana Arka? Z kije na ramionach księdza. Kapłani mieli ręcznie nieść Arkę na drążkach. Włożyli. To na wózku. Wóz wjeżdża w góry, uderza w skałę i Arka spada. Z wózka. Co robi Uzza? Uzza wyciąga rękę. Swoją drogą, jak duży. Arka? Arka jest mniej więcej tej wielkości. Wiesz co mówię? Czy Arka jest duża? Na tyle, że sobie z tym poradzisz. Jedna osoba prawdopodobnie nie mogła go odebrać, bo tak było pokryty złotem, ale mówię, że jest tylko mniej więcej tak duży. To jest jak mały cedr. Klatka piersiowa. Dzieje się tak, że spada w dół, ponieważ uderzył w skałę. Uzza wyciąga ręce, próbował utrzymać go na wozie, a Bóg na miejscu zabija Uzzę.
kiedy naruszysz to, co jest święte, czy zwykle następuje szybkie działanie Boga na miejscu? Czy ktoś pamięta Nadab i Abihu w Księdze Kapłańskiej 11, kiedy ofiarowali Panu niedozwolony ogień? A Nadab i Abihu, synowie Aarona, padli martwi. Czy to możliwe, że Uzza miał właściwe motywy, aby ocalić Arkę? Ale czasami po prostu ponieważ twoje motywy są słuszne, czy ma znaczenie również to, co faktycznie robisz? Cóż, mówisz. Ale moje motywy są dobre. Nie? Nie. Ważne jest, co robisz i jakie masz motywy. Jego. Nie albo. Moje motywy były słuszne, ale to, co zrobiłem, było niewłaściwe. Nie? Nie. Oni oboje. Muszę mieć rację. To, co robisz, musi być właściwe, ale twoje motywy również muszą być właściwe. Więc. Być może miał słuszne motywy, ale pogwałcił coś, co było święte. Uzza upadł. Dawid wpada w panikę. Mówi, wow, nie przyniosę tutaj arki. Ten jeden facet już nie żyje. Nie zamierzamy tego zrobić. Dawid był tym zmartwiony. Dawid zostawił tam na jakiś czas arkę. Wtedy Dawid uświadamia sobie Boże błogosławieństwo tam miejsce, więc Dawid zstępuje i przenosi arkę. Tym razem Dawid upada. I niosą go na drążkach, a niosą go kapłani. Potem co 7 kroków oni. Składajcie Bogu ofiary. Ofiary na całej górze. W takim razie chcę przeczytać o Dawidzie.
Machine translated by Google. 22.
Świętowanie, gdy wnosi Arkę do Jerozolimy. Zatem teraz Arka Boża wchodzi do środka Jerozolima po raz pierwszy. To święto Dawida. Przynosi Arkę do miasta. Dawida. Czytamy, Dawid ubrany w lniany efod tańczył przed Panem ze wszystkimi swoimi moc. Wychowywałam się w bardzo surowym kościele baptystów i nie tańczyliśmy. To było jak nielegalne tańczyć. Mówisz, wszystko w porządku, Hildebrand. Biali mężczyźni i tak nie potrafią tańczyć. To prawdopodobnie prawda, w każdym razie dla mnie. Jest tu naprawdę interesująco. Czy David tańczył wcześniej? Pan? Czy ten facet dziewczyna tańczy, jak po meczach koszykówki, ja i moje dobro przyjaciele właściwie to nie była dobra scena. Tutaj David tańczy przed Panem i... chwaląc Boga, po prostu skacząc i chwaląc Boga. Jest tam napisane, Dawid ubrany w lniany efod. On zdjął swą królewską szatę. Więc on jest tylko w swojej koszulce, a David jest tam na dole i schodzi. Z ludźmi. Zdejmuje szatę królewską i siada przed Panem. On jest tańczył z całych sił, podczas gdy on i cały dom Izraela przynosili arkę. Panie wśród okrzyków i przy dźwiękach trąb. Gdy arka wchodziła do miasta Dawida, Michał, córka Saula, patrzyła z okna, a ona powiedziała, jak. Jestem dumny. Patrzeć. Oto mój mąż wnosi Arkę Bożą do swego miasta, Jerozolimy, a mój mąż przewodzi jako król Izraela. Czy to nie ekscytujące? Nie. Oto. Michał, a gdy Michał zobaczyła Dawida skaczącego i tańczącego przed Panem, wzgardziła go w swoim sercu. Czy żona może pogardzać mężem? Byłam tam. Czasami, w moim przypadku zwykle z dobrego powodu, ale ona nim gardzi. To jest najszczęśliwszy dzień życia Dawida. Tańczy przed Panem, po prostu wychwalając Boga. Potem wraca do domu, aby zobaczyć się z żoną, a ona tak go wita. Kiedy Dawid wrócił do domu, werset 20, rozdział 6, Dawid wraca do domu, aby błogosławić swój dom, jak ojciec błogosławiłby swoją rodzinę. Dawid wrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom. Michał, córka Saula, wyszła mu na spotkanie i powiedziała, jakże to wyróżnił król izraelski. Siebie dzisiaj, rozbierając się na oczach wszystkich niewolnic. Dawid, wiesz, naprawdę włączyłem je, schodzę na dół i naprawdę lubią widzieć króla. I niewolnice, jak? Zrobiłby to każdy wulgarny facet. Czy zachowuje się sarkastycznie, cynicznie i poniża męża? Jej mąż wraca do domu szczęśliwy i podekscytowany. Wchodzi i spotyka to. Możesz po prostu zobaczyć.
Machine translated by Google. 23. 2. To Golpaniza.
Są pewne rzeczy, o których nie chcę powiedzieć, że David jest zawsze najmądrzejszy facet na świecie. David robi tutaj coś, co z mojego punktu widzenia jest głupie. Ja wiem. To prawda. Powiem ci, że to głupie, ale kiedy to zobaczysz, będziesz o tym wiedział. Nie zrób to. Kiedy jesteś żonaty, nie rób tego. David odpowiada, a ja to krytykuję. Więc mówi, o, Dawidzie, podnieciłeś te wszystkie małe niewolnice, prawda, David? David. Następnie mówi do Michał, to było przed Panem, który wybrał mnie, a nie twojego ojca. Kiedy załatwiasz sprawę twojego ojca, gdzie jest jej ojciec? On jest martwy. Czy to fajne? Wybrał mnie, a nie twojego ojca. Ta część, a nie twój ojciec, mówię. Ty, kiedy kłócisz się ze współmałżonkiem, nie przyprowadzasz teścia i nie przyprowadzasz wprowadź w to teściową. To tak jak poza stołem. Chcę ci tylko powiedzieć. Po prostu nie rób tego. W krytyczny sposób jest to głupie. Z doświadczenia powiem ci, że tak wybuchnąć ci w twarz. To nie jest dobre. Ale David rzeczywiście mówi tutaj kilka dobrych rzeczy, lub kogokolwiek z jego domu, gdy mnie ustanowił przełożonym nad domem pańskim. Potem David mówi to i to jest piękne, będę świętował przed Panem. Stanę się jeszcze bardziej niegodny niż ten. Zostanę upokorzona na własnych oczach, ale przez te niewolnice, o których mówiłeś, tak się stanie trzymane z szacunkiem. Widziałeś to? Mówi, jestem królem. Upokorzę się przed sobą. Z nich. Ale przez nich będę szanowany. Król, który zstępuje i jest z biedni ludzie, czy zatem niewolnicy to honorują? Czy to coś wielkiego? Mógłbym użyć tego przykładu tutaj, w Gordon College. To jest najszczersza prawda. Siedzę w moim biurze, cudownym biurze. Niektórzy z was byli tam na górze. Masz. Widziałem moje wspaniałe biuro. Jestem tam 12 lat. Nigdy nie miałem prezydenta, przyjechał Gordon College, a nigdy wcześniej nie widziałem go na trzecim piętrze Frost 12 lat. Jestem tu cały czas. Nagle siedzę w swoim biurze, z nogami kopniętymi wstaję i nagle słyszę pukanie do drzwi. Odwracam się i mówię wejdź, zastanawiając się, ktoś chce wziąć udział w późnym quizie czy coś. Odwracam się, a tam prezydent. Z Gordon College. Jestem jak wow. To całkowity szok, ale facet podchodzi do korytarza dla służby i mówi, hej, co o tym myślisz? Więc zaczynamy rozmawiać.
Machine translated by Google. 24.
Razem. Czy to mnie odrzuca? To mnie rozwaliło. Czy jestem pod wrażeniem? De prezydenta w ten sposób, że wstanie i zrobi to. To robi wrażenie, osoba wysoka status schodzi i odwiedza osobę o niskim statusie. Może ten przykład nie pasuje dokładnie. Ale tutaj jest naprawdę interesująco. Następny werset, który wstawia narrator, jest następujący. To smutny werset, a Michał, córka Saula, aż do dnia swojej śmierci nie miała dzieci. Widzisz, jak narrator to mówi? Jakoś to wyrównuje. Gardziła Dawidem, gdy chwalił Boga. Ona ma. Nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Wszystko, co próbuję tutaj pokazać, to pasja Dawida. Dawid jest osobą pełną pasji i kocha Pana. Jest naprawdę podekscytowany. On tańczy. Taniec arki, odpowiedź Michała, a następnie Dawid mówiący, ukorzę się, ale ci ludzie, którzy są podwładnymi, klasą niższą, będą mnie szanować. Pasja K. Dawida, budowa domu dla Boga, przymierze Dawidowe, 59:53-63:22. To kolejna z pasji Dawida. Przynosi Arkę do Jerozolimy, ale... Jaki jest problem? Arka jest w namiocie. Gdzie mieszka Dawid? Dawid mieszka w pałac Sedrowi. Zawsze zastanawiałam się, jak to pachnie. Dawid mieszka w pałacu. Cedru, a Dawid mówi, Boże, w rozdziale 7, Boże, Ty mieszkasz w namiocie, a ja mieszka w cedrowym pałacu. Chcę zbudować dom dla Boga. Ale co tam się dzieje? Z tym terminem bet istnieje gra słów. Pamiętacie, jak powiedzieliśmy, że Betlechem jest dom chleba? Bet oznacza dom. Bet El oznacza dom Ela. Dawid mówi, ja chcę zbudować Bogu Bet. Chcę zbudować Bogu dom. Chcę zbudować Bogu świątynię. Co zatem robi Bóg? Bóg wstępuje i mówi, Dawidzie, nie zrobisz tego. Zbuduj mi świątynię, bo jesteś człowiekiem krwi. Twój syn Salomon, który jest mężem Szalom, on mi zbuduje dom. Ale Bóg mówi, Dawidzie, chcesz mnie zbudować. Dom, świątynia? Bóg mówi, Dawidzie, zbuduję ci dom. Ale kiedy Bóg używa termin dom, jest tam grą słów. Nie oznacza to, że zbuduje dla nich świątynię Dawid, gdy mówi, zbuduję ci dom, Dawidzie. Mówi, zbuduję twoje. Potomkowie, dynastia. Innymi słowy, twoim domem będą twoi potomkowie. Twój potomkowie Dawida zasiądą na tronie Dawida. Zbuduję ci taką linię pochodzenia, aby wasi synowie zasiadali na tronie Dawida na wieki nad Izraelem. W końcu kto?
Machine translated by Google. 25.
Będzie synem Dawida, który zatem zasiada na tronie? Kim jest ten, który będzie budować? Dawid dom na zawsze? Jezus Chrystus. Nazywa się to więc przymierzem Dawidowym. To jest naprawdę ważne. Pozwól mi się cofnąć. Jakie przymierza zawarliśmy do tej pory? Mieliśmy przymierze Abrahamowe. Co obiecał mu Bóg? Ziemia, ziarno by to zrobiło. Rozmnożył się, a byłby błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Mieliśmy przymierze synajskie, gdzie udali się na górę Synaj i Bóg dał im swoje prawo, 10 przykazań. Nie będziesz kłamać, nie będziesz kradł, nie będziesz mordował, nie będziesz popełniał. Cudzołóstwo. Daje im swoje prawo, którym było przymierze synajskie. Więc miałeś przymierze Abrahamowe i przymierze synajskie dające prawo. Teraz masz trzecie przymierze mówiące, będziesz błogosławił wszystkie narody i jak to się stanie podawane? Dawidzie, sprawię, że twój dom, twoje potomstwo i twój ród będą rządzić. Nad Izraelem na wieki. Jest to przymierze Dawida, które wskazuje bezpośrednio na Jezusa. Jezus będzie syn. Swoją drogą, jak Jezus będzie się nazywał? Syn Dawida. Kiedy Jezus wjeżdża na ośle do Jerozolimy, co mu powiedzą?
Hosanna! Hosanna!
Syn Dawida. Będą nazywać Jezusa synem Dawida. On jest Mesjaszem. To jest. Mieli nadzieję, że będzie rządził Izraelem. Nazywa się to przymierzem Dawidowym i jest ono zbudowane wyłącznie grę pod hasłem Bet lub House. Dawid chce zbudować Bogu dom, świątynię. Bóg mówi, zbuduję ci dom, dynastię. Swoją drogą, czy prorok Natan się tutaj nie mylił? Prorok Natan powiedział Dawida, aby poszedł dalej i zbudował świątynię. Bóg wkracza i mówi, poczekaj, Natan, zrobiłeś to źle, to zrozumiałem. Zatem Bóg faktycznie koryguje tutaj proroka Natana. Tak czy inaczej, to piękne przejście. To jest przymierze Dawida. To jeden z trzy główne przymierza Starego Testamentu. To naprawdę wskazuje bezpośrednio na Jezusa.
El.
Nienawiść Dawida do zła 63, 23 myślnik 64, 25. Teraz Dawid nienawidzi zła. Kiedy Amalekita przychodzi i mówi, zabiłem Saula, co Dawid robi z Amalekitą? Zabija go, bo doknął pomazańca pańskiego. Dawid zaś mówi, nie dotyka się pomazańca pańskiego. Dawid ma więc naprawdę ciężkie chwile ze złem. Dawid więc nienawidzi zła i zabija Amalekitę. Dawid nienawidzi zła. Przez. Swoją drogą, czy Biblia mówi, aby współpracować ze złem, znosić to, co jest złe? Robi.
Machine translated by Google. 26.
Biblia mówi, nienawidź zła, kochać to, co dobre? Widzę w nim mnóstwo miłości do tego, co dobre ten teren. Ale czy naprawdę nienawidzimy zła, czy też staramy się to tolerować i w pewnym sensie? Z tym współpracować? Tolerujemy to. Jesteśmy bardzo tolerancyjnym narodem, prawda? Dlatego tolerujemy zło. Jest w porządku. Możemy sobie z tym poradzić. Biblia mówi, miejcie w nienawiści zło. Kochaj to, co dobre. Przez swoją drogą, to jest w Nowym Testamencie. Przepraszam, że tam pobiegłem. Złoem Dawida z Batrzebą 64, 26-78-46. Teraz chcemy przyjrzeć się osobistemu złu Dawida. To jest w rozdziale 11 i tak jest prawdopodobnie najsłynniejszy fragment Dawida, który wszyscy znają, grzech Dawida Batrzeba. Zacznę od rozdziału 11, wersetu 1. Jest tam napisane. Na wiosnę 2 Samuela, rozdział 11, werset 1, wiosną, w czasie, gdy królowie wyruszają na wojnę. Dlaczego to A? Rzucić się na Dawida? Po pierwsze, dlaczego królowie wyruszają na wojnę wiosną? Kiedy to zrobić pojawiają się plony? Pszenica i jęczmień na wiosnę. Więc jeśli zabierzesz wszystkie swoje wojska wiosną, czy możecie oszukać rolników i zdobyć żywność dla siebie? Kto jest geniuszem? Kto toczył wojnę przez cały rok? Kto jest jedną z pierwszych osób, które to zrobiły? Właściwie to nie był on, Aleksander. To jego ojciec zbudował tę maszynę bojową, w której oni mogłyby mieć linię zaopatrzenia, tak aby mogły pływać przez cały rok, a nie tylko wiosną. Czy ktoś zna Aleksandra Wielkiego? Jego ojciec, Filip Macedoński, faktycznie zbudował system, a Aleksander go wdrożył. Ale zwykle królowie wyruszali na wojnę wiosną, ponieważ mogli po prostu żyć z plonów, które pojawiały się w sposób naturalny. Oddziały Dawida wyruszały na wojnę tutaj, w Jordanii. Mówi, wiosną, kiedy królowie wyruszają na wojnę. Czy Dawid wyruszy na wojnę ze swoimi ludźmi, czy też tak jest, David będzie siedział w domu i pieprzył się z tą dziewczyną? Więc to jest atak na Dawida. Od początku. Królowie wyruszają na wojnę. Pewnego wieczoru David wstał z łóżka i chodziłem po dachu pałacu. Czy dach pałacu jest wysoki czy niski? Pałace. Są zawsze jakie wysokie czy niskie w mieście? Pałac jest zawsze wysoki. Pałac Dawida jest zawsze wysoki. Dawid jest na dachu swojego domu. Spogląda ze swojego na drugi dach domu, była tam bardzo piękna kobieta i David, cóż, pozwólcie, że przeczytam. Z dachu swego domu ujrzał kąpiącą się kobietę. Pomyślałem, och, co masz na myśli? Ten kobieta ma tam wannę. Ona bierze kąpiel, a David spogląda w dół i widzi to.
Machine translated by Google. 27.
Taka kobieta. Przede wszystkim wiele osób oskarża Batrzebę o próbę uwiedzenia króla. Czy to prawda? Chcę powiedzieć, że to nieprawda. Najpierw pozwólcie, że wyjaśnię domy w Izraelu. Domy w Izrael jest mniejszy niż stąd. To jest ten dom. Pytanie, kiedy jesteś w dom, masz prywatność. W tych domach nie ma prywatności. Czy rozumiesz? W zasadzie sprawa jest otwarta. Kiedy pragniesz prywatności, kiedy chcesz być sam, gdzie idziesz? Idziesz na dach. Dach to miejsce, w którym masz prywatność. Ty nie zapewnij sobie prywatność w swoim domu. Są zwierzęta i są ludzie, którzy chodzą i na zewnątrz. Jeśli chcesz prywatności, idziesz na dach. Ona się tam kąpie. Czy to ona? Kąpać się w dużej wannie? Po pierwsze, czy mieliby wannę? Czy marnowałbyś wodę NPŻ w Izraelu kąpać się w Izraelu wodą? Czy ludzie marnowaliby w ten sposób wodę? Nie. Pewnie kąpie się gąbką na dachu. David spogląda w dół i widzi ją. Ten czy ona się nie popisuje? Tak czy inaczej, David patrzy w dół, więc bądź ostrożny, po prostu bądź ostrożny tutaj. Proces pokusa jest następna. Tak wygląda David. Widzi, że jest piękna i widzi, że taka jest. Kąpielowy. Więc widzi oczami. Zatem proces kuszenia przebiega przez oczy. Pytanie, czy faceci mają problemy z oczami? Odpowiedź brzmi tak. Ale dla mnie tak. Zawsze to drugie spojrzenie cię zabija. Dlaczego drugie spojrzenie jest tak ważne? Pierwszy wygląd to tylko co? Możesz zobaczyć coś, czego tak naprawdę nie powinieneś widzieć, ale kiedy spoglądasz wstecz po raz drugi, czy jest w tym zamiar? Więc mówię, uważaj. Dla drugiego spojrzenia. Dla mnie klasykiem był kiedyś remont domu w miejscowości Winona. Jezioro Indiana. A nasz dom znajdował się 6 stóp, no może 10, 12 stóp od naszego. Dom sąsiada po tej stronie, może 10, 12 stóp od domu naszego sąsiada po tamtej stronie strona. Wypatroszyłem dom, wymieniłem okablowanie, odnowiłem i tak dalej. Zatem przechodzimy do dom. Więc jestem w drodze do szkoły. Chodzę do szkoły. Jestem poranną osobą A. Poważna poranna osoba. Zwykle wstaję tego ranka, myślę, że było około 10:05. I? Chcę ci tylko powiedzieć, że moja żona wstaje dużo później. Kiedy wstajesz o 5 lub 5:30, jest już ciemno, więc wychodzę za drzwi domu. Było wcześniej, około 6, 6:30 albo.
Machine translated by Google. 28.
Coś w tym stylu i wychodzę za drzwi mojego domu. Idę pieszo do szkoły. Do szkoły są jakieś dwie przecznice. Kiedy wychodzę z domu, widzę Kim. Nasza sąsiadka, około 25-letnia kobieta, która jest żoną swojego męża Rycza. Tam jest okno i było na nim szron. Wiesz co mówię?
Asroniani.
Okna zazwyczaj nie można przez nie patrzeć. Ale jaki jest problem, gdy umieścisz plik, a światło za oknem? Nagle nie ma tam lukru. Więc jestem. Stoi tam, a oto ta kobieta, która tam stoi, beli kolbuszach, jak mówią Hebrajczycy, zupełnie nagi. Ona bierze tam prysznic. A ja na to, święta krowa. Wiesz, że? Myślę, wow, każdego ranka o 6 rano mamy darmowe pokazy. Więc to jest, nie, nie. Nie. To był żart. Idę więc do szkoły. Czy mam problem? A ty mówisz, co zrobić jutro? Mam żonę. Czy mówię żonie? Mówisz, skończyło ci się? Umysł? Nie mów żonie takich rzeczy. Mam żonę. Czy moja żona wie? Każdą myśl, która przechodzi mi przez głowę? Czy mówię takie rzeczy żonie? Mówisz. Nie, nie robisz tego. Tak. Mamy całkowicie otwarty, szczery związek. Ja poszedłem do domu tamtego dnia i wiedziałam, że muszę jej powiedzieć. Powiedziałem, Enet, musisz coś zrobić. Tylko. Podejdź do Kim i powiedz jej, żeby zasłoniła zasłonę czy coś i wszystko będzie w porządku. Powiedziałem, że tak muszę do niej podejść, porozmawiać i powiedzieć jej, żeby założyła zasłonę zasłaniającą to okno. Co powiedziała mi moja żona? Mówi, jak mogę tam pójść i powiedzieć im, żeby założyli zasłonę. Tam. Mój mąż ma problem. Jak mam jej powiedzieć, żeby założyła tam zasłonę? Ona. Mówi, nie mogę tego zrobić. Więc tego nie zrobiła. Czy teraz mam większy problem? Czy muszę teraz celowo wyjść przeciwległymi drzwiami mojego? Domu, z tej strony codziennie przez około półtora roku chodzić do szkoły. Wtedy, kiedy? Joe i jego żona, kolejna para, wprowadzili się, co było pierwszą rzeczą, którą zrobiłem. Byłem skończony. Tam. Joe, musisz zasłonić to okno, gdy tylko Joe się wprowadzi, i włożył to od razu, więc później nie było już problemu. Mówię tylko, że w niektórych sytuacjach się to zdarza. Musisz uważać na swoje oczy. Żyjemy w dobie internetu, czy trzeba uważać na swoje oczy? Tak jak patrzę. Tam, na tamtym siedzeniu, widzę studenta Gordon College oglądającego pornografię. Szkoła Gordoune. Mówisz, jak on przeszedł przez, w każdym razie na tym miejscu, tuż obok.
Machine translated by Google. 29.
Tam. Chcę powiedzieć, czy jest to duży problem w naszej kulturze? To duży problem. Więc, mówię, strzeż swoich oczu. Zwłaszcza chłopaki, uważajcie na swoje oczy. Strzeż swego serca, drugie spojrzenie. Co się teraz stanie? David ją widzi, ale jeśli nie zacznie działać, podejmie działania teraz. Zaprasza ją do siebie. Czy to problem Batrzeby? Zaprasza ją do siebie. Niektórzy ludzie powiedz, o, ona idzie uwieść króla. Kiedy ją zaprasza, gdzie ona jest? Mąż? Jej mąż, Uriasz Chetyta, który nawet nie jest Żydem, walczy z Dawidem. Wojnę w tym obszarze w Jordanii. David zaprasza ją do siebie. Kiedy David ją zaprasza, tak jest myśli, że da się uwieść, a może prawdopodobnie myśli, co to jest David?
Powiesz mi?
Jej mąż bierze udział w bitwie, więc sądzi, że David jej o tym powie, że jej mąż został zabity, zraniony lub coś w tym rodzaju. Idzie więc do króla. Król ją uwodzi. A tak przy okazji, to ona. Częściowo winny? W tym momencie jest to coś w rodzaju wzajemnej zgody, ale z drugiej strony, co to jest problem? Problem w tym, chcę powiedzieć, powstrzymajcie się od obwiniania Batrzeby. Jego zawsze wina kobiety. Nie sądzę. Myślę, że w końcu się na to zgodziła, ale ja. Myślę, że podchodząc do Dawida, prawdopodobnie myślała, że on jej to powie, jej mąż nie żyje i zgłoś to. Teraz Dawid i Batrzeba mają pokrewieństwo. Dowiaduje się, że jest w ciąży. Mają mąż był w terenie przez dłuższy czas. Dowiaduje się, że jest w ciąży. Robi to. Zabierać czas. Jej mąż był w terenie, więc co robi David? Musi kryć. Swoje grzechy, więc co robi? Zaprasza Uriasza Chetytę z powrotem i mówi, wyślij Uriasza z powrotem tutaj. Więc Uriasz wraca. David przychodzi i mówi, hej, jak idzie wojna? Co się tam dzieje? Co sądzi David? Facet był na boisku. Przez co najmniej ostatnie 3-4 miesiące. Kiedy wróci do domu, kto będzie pierwszą osobą będzie chciał zobaczyć? Czy będzie chciał zobaczyć się z królem? Zapomnij o królu, on odchodzi chcieć zobaczyć swoją żonę. Co się teraz stanie? Czy on idzie na dół i widzi swoją żonę? Nie, i trochę o tym słyszałem, ludzie mówią, no cóż, to pokazuje, że Uriasz miał złe stosunki z Batrzebą. Dlatego Batrzeba go zdradziła, bo miał z nią złe stosunki. Nie.
Machine translated by Google. 30.
Czy Uriasz mówi nam dokładnie, dlaczego nie wraca do swojej żony? Uriasz wyjaśnia. David, dlaczego tego nie zrobił? Mówi, Dawidzie, Arka Boża, Joab i wszyscy moi towarzysze wyszli tocząc wojnę. Jak mogę iść i spać z moją żoną, skoro Arka Boża jest tam? Czy słyszysz tam ironię? Arka Boża jest jego zmartwieniem, a on jest Chetytą. On nie jest nawet Żyd i ma większy szacunek dla Arki niż Dawid. A zatem to, co się wtedy stanie, David mówi, okej, facet nie będzie spał z żoną. Kiedy chcesz dostać? Kogoś, kto zrobi coś, o czym normalnie by nie pomyślał, upija go. Więc Dawid mówi, upijmy Uriasza. Czy kiedy Uriasz się upije, wróci do domu? Nawet pijany nie wróci do domu. Czy ten facet ma podstawowe zasady moralne? Co się teraz stanie? Dawid wysyła Uriasza z powrotem na linię frontu, z powrotem do Joaba. Mówi Joabowi, wystaw go na linię frontu, a potem wycofaj swoje wojska. Tak Uriasz zostanie zabity. Czy Joab boi się zabijania ludzi? To jest Joab. Tak twierdzi Joab go tam, wycofuje wojsko, po czym wysyła wiadomość z powrotem do Dawida, Uriasza martwy. David ma wszystko pod opieką. Dlatego Dawidowi uchodzi to na sucho. To jest grzech Dawida, nie tylko niemoralność z Batrzebą, ale teraz morderstwo Uriasza Chetyty, który wykazał się wielką prawością. Uriasz był dobrym człowiekiem. On pracował z Żydami. Jest to bardzo interesujące w genealogii Jezusa Chrystusa, którego imię zostaje zapisane tam. Ta, która była żoną Uriasza. W genealogii Dawida nawet o tym nie ma wzmianki. Imię Batrzeby. Wzmianka o imieniu Uriasza pojawia się w genealogii Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza. Rozdział pierwszy chce więc powiedzieć, że Uriasz był dobrym człowiekiem. Był na wojnie, a przy okazji, kiedy faceci są na wojnie, czy ich żony zdradzają? Na nich? Mój syn był w Iraku. Powiedział, każdy z chłopaków, z którymi był, kim był żonaty, każdy z nich z wyjątkiem jednego, ich żony zdradzały ich, gdy byli. Stracony. Facet wyrusza do walki, walcząc o życie. Wie, że jego żona jest w domu, zdradzanie go, spanie z kimś innym. Jak prowadzić wojnę, kiedy się o tym wie, takie rzeczy się dzieją? Jedyny, który był wierny w Iraku, kiedy tam pojechał Afganistan, wrócił. Jedyny, który został po powrocie z Afganistanu, dostał strzał w szyję. Ominął o mniej niż milimetr opadanie aorty. On idzie. Do żony i mówi do żony, kochanie, kocham cię. Odzyskuje go i coś w tym jest.
Machine translated by Google. 31.
Całym nim. Mówi, muszę mieć przestrzeń. Nie jestem tą samą osobą. Widział wszystko rodzaje rzeczy. Na wojnie dzieje się wiele zła. Mówi, potrzebuję tylko trochę przestrzeni. I nie mogę być taki jak byłem. Teraz się zmieniłem i potrzebuję trochę przestrzeni. Nie mogła daj mu przestrzeń. A następna rzecz, którą zrobiła, podkręciła kwotę na karcie kredytowej do 10 000 dolarów, do zobaczenia później, Charlie, i rozwiodła się z nim. To naprawdę smutne. Hadley był pozostał tylko jeden. Czy mój syn ma dobry pogląd na te sprawy? Nie. Jest cały pokręcony. Chcę jednak powiedzieć, czy podczas wojny w tle dzieją się takie rzeczy?
Da.
Odpowiedź brzmi, tak. Co się teraz stanie? Pojawia się Nathan. Nathan jest prorokiem i Nathan odchodzi iść do Dawida, a Nathan opowie Dawidowi historię o gościu z małą owieczką. Czy Dawid wiedział o owcach i przywiązywaniu się do małych owieczek? David wie wszystko to, a Nathan mówi, był naprawdę bogaty facet, który miał te wszystkie owce. Ten. Inny facet trzymał w ramionach właśnie tę małą owieczkę. Bogacz miał kogoś, do kogo przyszedł jego dom. Bogaty człowiek mówi, potrzebujemy tutaj trochę jagnięciny na jedzenie. Więc on poszedł i wziął baranka od biednego człowieka, zdarł go i zarżnął. Dawid był. Wściekły, ten facet zasługuje na śmierć. Nathan patrzy na niego i robi to, co robią prorocy. Najlepsze. Mówi, David, to ty jesteś tym człowiekiem. Jesteś właściwym człowiekiem, David. Jesteś tym jedynym.
Ty.
Miał te wszystkie żony, ale ten facet miał jedną żonę, zabrałeś ją i zabiłeś go. Zatem Nathan jest prorokiem. Jaka jest rola proroka? Rolą proroka jest, aby zganić króla. A co zwykle robi król? Zabija proroka.
Da.
Prorocy zwykle przegrywają. Pamiętaj o Janie Chrzcicielu, odetniesz sobie głowę. Jeremiasz, wrzucą cię do szamba na 3 dni. Ale w przypadku Dawida, czy Dawid zabija Natana? Nie. Dawid żałuje. Następnym razem chce przyjrzeć się skrusze Dawida. Właściwie to przejdziemy proces pokuty. Ok, do zobaczenia we wtorek. To jest dr Ted Hildebrandt w swojej historii, literaturze i teologii Starego Testamentu, oczywiście wykład numer 24 na temat Dawid, jego współczucie, jego pasja i jego nienawiść do zła.
Machine translated by Google. 32.
Przepisane przez Paulę Gomez i Oli Kiner-Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta II.